Moi drodzy, cieszę się, że mogę w tym miejscu stać. Więc przejdźmy do meritum sprawy. Każdy z nas przyszedł tutaj po co? Aby chwalić Pana i aby posłuchać słowa, które nas zbuduje, zachęci i da nam siły do życia w poniedziałek. Zgadza się? No właśnie, więc zacznijmy od podstaw. Bóg jest dobry. Dobrze to musimy i mocno musimy to wpajać w naszą głowę, że nasz Bóg jest dobry. Tak siebie nazywa, tak siebie przedstawia i taki też jest. Ostatnio, jeśli ktoś pamiętał, jeśli pamięta oczywiście, ale to nawet się nie łudzę i nie będę podpytywał, ale ostatnim razem, kiedy tu stałem i zwiastowałem słowo, mówiłem o tym, że nasz dom jest gdzieś dalej i tutaj jesteśmy tylko przechodniami, więc musimy patrzeć z dystansem na wydarzenia i okoliczności i miejsce i czas, w których się znajdujemy, bo czasami te okoliczności są złe i jak wiemy, tak się dzieje. I mówiłem to w przeddzień wichury, która przyszła do nas. No i cóż, przyszła, powaliła drzewa, komuś coś zniszczyła, komuś wybiła okno, ktoś mi kwiatki poprzestawiała, poprzesadzała mi tam gdzieś po różnych miejscach. Ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy tu tylko na chwilę i nasz Bóg jest jaki? Dobry, bo okoliczności, chociaż są złe i czasami są niewłaściwe dla nas, w naszym rozumieniu, to jednak Bóg się nie zmienia względem nas. Więc dzisiaj postaram się troszeczkę pociągnąć ten temat dalej i po to, abyśmy mieli jeszcze szerszy obraz miejsca i sytuacji, w których się znajdujemy. To, o czym chcę dzisiaj mówić, to kibice sportu wiedzą najbardziej. Kiedyś swojego czasu, jak nasza reprezentacja nie była na 5. miejscu, wczoraj się dowiedziałem, 5. miejsce w rankingu FIFA, reprezentacja w gry w piłkę nożną, to pamiętam, jak oglądaliśmy ten mecz, to w jeden, czy drugi, czy trzeci, zazwyczaj na jakichś mistrzostwach świata, to mówiłem tak, gramy 3 mecze. Pierwszy, otwarcia. Drugi, pamiętasz Michał, co mówimy? Drugi gramy zazwyczaj o wszystko, a trzeci o honor. I bo potem już nie ma więcej. I powiem wam, kibice sportu najwięcej wiedzą o tym, co chcę mówić, że kiedy faworyt zawodzi, kiedy masz wielkie oczekiwania i jesteś prawie że przekonany, że wygrają, a oni przegrywają, to co czuje kibic? Oprócz tego, że krzyczy standardowo, nic się nie stało, to jednak w sercu co on czuje? Rozczarowanie. To jest takie odczucie fatalne. Albo w innym przypadku masz poloconego fachowca, ma ci zrobić piękną łazienkę, ma ci ładnie pomalować pokój. Wchodzisz i mówisz, kto mi go polecił? Czujesz rozczarowanie. Mechanik, który ci miał naprawić samochód, pakował cię w koszty. Wymieniłeś wszystko oprócz kierownicy i czujesz rozczarowanie. Ale to jest nic. Jak przyjaciel cię zawodzi. Liczyłeś, że przyjdzie o tej godzinie. Umówiłeś się, stałeś, a to może z dziewczyną albo z chłopakiem. Nie przychodzi. Co czujesz? Rozczarowanie. Jak małżonek zawodzi cię w jakimś miejscu. Tak na niego liczyłeś. Co czujesz? Rozczarowanie. Ponieważ rozczarowanie to jest uczucie, owszem, ale też taka postawa, kiedy my zawodzimy się na kimś. Ktoś, kto nie spełnił naszych oczekiwań, większych czy mniejszych. I to jest kiepskie uczucie. Jaki jest skutek rozczarowania? Przestajemy się na początku ufać tej osobie. No bo jak już raz, to kto wie, czy drugi raz, czy trzeci, a jeśli to już był drugi, no to może ona tak ma w naturze. Mijamy, nam już tego mechanika w życiu nie damy samochodu, to już nie ma w ogóle o czym dyskutować. Ten kafelkarz nigdy w życiu, no ale małżonek, a przyjaciel, znowu ślub brać? A więc przestajemy ufać, dystansujemy się, koniec końców, gdzieś tam na końcu jest to, że nie chcemy mieć z tą osobą nic wspólnego. Dziękujemy, nie. A więc zawodzimy się na ludziach. Zawodzimy się na ludziach, zawodzimy się na nas samych. Czasami mamy względem siebie jakieś oczekiwania i potem gdzieś mówimy bardzo złe słowa o sobie samych. Ludzie zawodzą się, powiem tak, nie na nas, na tobie. Ponieważ tak samo jak ty się zawodzisz na innych, ludzie zawodzą się na tobie. Ale pytanie moje brzmi, i to jest dzisiejszy temat, czy można rozczarować się Bogiem? Czy można Bogiem się rozczarować? Nastała taka niezręczna chwila, ponieważ nie do końca wiadomo, co można odpowiedzieć. Odpowiem. Niestety można. Niestety można. Ktoś powie to tak trochę jakoś tak nietologicznie. Niestety można. Można rozczarować się Bogiem. Można rozczarować się Jezusem. Po prostu można się nim rozczarować. Dlatego, że oczekiwania możesz mieć zbudowane jakieś oczekiwania na podstawie nawet tego, co on mówi i nie dzieje się to. I wtedy chcesz czy nie chcesz, jesteś rozczarowany. Przyznajesz to czy nie, jednak to uczucie głęboko gdzieś zapada. Sztandarowym przykładem są uczniowie, kiedy wybrali się w drogę do Emaus, kiedy Jezus został ukrzyżowany, oni zostawili swoich współbraci, poszli do wsi, do Emaus, we dwóch. I rozprawiają między sobą, co to się stało. Spotykają Jezusa, nie rozpoznają Go. On mówi, o czym to tam rozmawiacie? Oni mówią do Niego, chłopie, ty chyba jedyny nie wiesz, o co się stało. Tego, który miał być. Oni go ukrzyżowali. A teraz jeszcze się dowiadujemy, że ponoć go nie ma w grobie. I mówią takie znamienne słowa w Ewangelii Łukasza 24-21. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. A więc oczekiwania względem niego mieli jakieś. Z tyłu głowy ciągle mieli jakieś oczekiwania względem Jezusa. Bo myśmy się spodziewali. A tu, jak to kiedyś w takim programie, ząk. Nie ma. Nie ma tego. Chcieli króla. Chcieli zjednoczonego królestwa. Chcieli wyrwać się spod władzy Rzymu. Uważali, to jest najwyższy czas, żeby przyszedł Mesjasz. Wszyscy na takiego Mesjasza czekali. Cała nauka szła w tym kierunku. Faryzeusze o tym nauczali. Wszyscy oczekiwali tego Mesjasza. On przyjdzie, zaprowadzi porządek. Wreszcie objawi się król Izraela. A tu nic z tego. Zamordowali go. A jeszcze teraz nie wiadomo, co się stało, bo go nie ma tam. Czuli się rozczarowani. Mieli oczekiwania wobec Jezusa. Jednak inne niż był jego plan. Zauważcie, że my dzisiaj oczywiście z perspektywy czasu, czytając Ewangelię, wiemy, że Jezus objawiał im swój plan. Mówił im o tym. Mówił im o tym trzykrotnie, że będzie musiał być zabity, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale ich oczy i uszy były przytępione. Objawiał im o tym, że on przyszedł odkupić Izraela i nie tylko. I jest posłany nie i do owiec Izraela, ale później będzie jego misja dalej w cały świat. Nie docierało. Z tyłu głowy ciągle mieli król. Król. Wyzwolenie. Naród wolny. W sferze politycznej. Nawet po zmartwychwstaniu. Nawet jak już 40 dni z nimi przebywał. Nauczał ich. I kiedy już przychodzi do momentu, to w Dziejach Apostolskich czytamy, przychodzi do momentu, że zbierają się razem i Jezus ma zostać wzięty do nieba. Oni pytają, Panie, czy teraz wreszcie wyzwolisz i objawisz królestwo? Tak mocno w nich to było zasadzone. Stąd rozczarowanie. Stąd tak duże rozczarowanie. A myśmy myśleli. To myśmy myśleli dużo nam mówi, dlatego że my też często coś myślimy. Ciekawe jest, że rozczarowanie Bogiem rzadziej następuje na płaszczyźnie dobra i zła. Co to znaczy? Nie oczekujemy, że Bóg kogoś skrzywdzi, tak? I rozczarowaliśmy się, że nie skrzywdził. No. To rzadko tak bywa, chociaż też niektórzy mają takie oczekiwania, że dla sprawiedliwości powinien tam grzmotnąć i zrobić porządek. Jonasz, prorok, Bóg go wysyła do Niniwy, mówi, powiedz im, żeby się nawrócili, bo inaczej będzie nieszczęście. On ucieka, w końcu poddaje się woli Bożej, wraca i mówi Niniwijczykom, słuchajcie, nawróćcie się, oni się nawracają, pokutują i nie ma nieszczęścia. I co robi Jonasz? Ja wiedziałem, że tak będzie. W najczystszej postaci Maruda ze Smurfów. Ja wiedziałem, że tak będzie. I on to mówi Bogu. Mówi, ja wiedziałem, bo ja wiedziałem, że ty taki jesteś, bo jak oni się ponawracają, to ty im po prostu przebaczysz. A ja tu siadłem i chciałem zobaczyć efekt twojego działania. Więc rzadziej tak jest, ale też bywa tak, że żądamy tej sprawiedliwości i oczekujemy, że gdyby nas tak zapytać, gdzie powinien uderzyć piorun, myślę, że paru z nas by miało parę miejsc. Aby porządek był. Aby wreszcie nastał porządek, bo koniec końców tamtym i tym miejscu by się należało. Tylko Panie, jak powiedział Pawlek, nie pomyl się. I nas, Pawlaków, rozczarowanie Bogiem zazwyczaj następuje, kiedy wydaje się, że my wiemy, co On ma uczynić, a On nie czyni. I to jest nasze rozczarowanie Bogiem. Wydaje nam się, że my rozumiemy plan. Wydaje nam się, że my wiemy, co jest dobre. My myślimy, że tak Bóg powinien zadziałać. My zaczynamy w to wierzyć. My zaczynamy to wypowiadać. A kiedy tak się nie dzieje, jest ogromne rozczarowanie. W jaki sposób sobie potem trzeba to poukładać? Czym bardziej wierzymy, a to się nie dzieje, tym jest jeszcze większe rozczarowanie. Judasz tak właśnie rozczarował się Jezusem. On oczekiwał króla. On jako jeden z 12 gdzieś tam miałby tą władzę. A tu zamiast króla krzyż. On oczekiwał, że to królestwo będzie bogate królestwie. Notabene dlatego też nosił tą sakiewkę. I trzymał pieniądze. I wiemy o tym, że tam czytamy w jednej z Ewangelii, co nieco czasami dziesięcinę sobie pobrał. A tutaj Jezus mówi, daj tam ubogim. Strasznie mu się to kłóciło. Rozczarował się z nim. I koniec końców co zrobił? Zostawił Jezusa. Zdradził go. Rozczarowanie do tego doprowadzi. Nie chcemy mieć z tą osobą relacji. Tyle mu służyłem. 3 lata za nim chodziłem. Rodzina była przeciwko mnie, mówi Judasz. Kumpli potraciłem. Na pośmiewisko zostałem wydany. I tak miało być wspaniale. Takie słowa słyszałem. Głosił o Królestwie Bożym. A tu co? Jestem rozczarowany, ponieważ miałem wielkie oczekiwania. Albo myślałem, i to jest lepsze, że tak powinno być. I to jest właśnie pierwszy powód i najważniejszy. Dlaczego rozczarowujemy się Bogiem? Nasz sposób myślenia. W Księdze Izajasza znamy bardzo fajny taki fragment, który jest nam dobrze znany, ale pozwólcie, że sobie go jeszcze raz zacytujemy. 55 rozdział, wersety 8-9. Bóg mówi o sobie w ten sposób. Słuchaj, ty siedzący w kuźni Raciborskiej o godzinie 11. Posłuchaj dobrze, co ci chcę powiedzieć. Moje myśli to nie są myśli twoje. Mówię do ciebie, drogi twoje to nie są drogi moje. Lecz jak niebiosa, i ty wiesz o tym, że niebiosa są wyżej niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż twoje i moje myśli są wyższe niż moje, niż twoje. Tak mówi Bóg do nas dzisiaj. Nie zapominaj o tym, że twój sposób myślenia nie jest równoważny z myśleniem Boga. To są dwie prawdy. Bóg nie myśli tak jak ty, tak jak ja, jak nikt z nas. Pierwszy powód jest taki, że my mamy ograniczenia, a Bóg ich nie ma. Nasze myśli czerpią z naszego ograniczonego poznania. Popatrzcie, my coś dostrzegamy, analizujemy, wyciągamy wnioski i na ten sposób myślimy o czymś. Ale to jest bardzo wąskie. Bardzo wąskie. Myślisz coś, oceniasz coś, na przykład drugiego człowieka oceniasz, ale to jest bardzo wąskie. Natomiast Bóg patrzy, nie umie nawet tych rąk tak zrobić. Tak. On ogarnia całość i ogarnia serce. Dlatego twoje myślenie nie jest równoważne z myśleniem Bożym. Dlatego Bóg to mocno akcentuje. Posłuchaj, ja inaczej myślę niż myślisz ty. Bo jestem nieograniczony. Mnie nic nie ogranicza. Ja wiem wszystko. A skoro jestem dobry, jak usłyszałeś dzisiaj tutaj od pastora na dzień dobry, to i moje myśli są dobre. Moje plany są dobre, moje zamierzenia są dobre. Bez względu na to, co sobie ty o tym wszystkim, co cię dotyka, doświadczasz i co oglądasz w okolicznościach, myślisz. Bóg nie zamyśla planów tak jak nikt z nas. Dlaczego? Dlatego, że my często myślimy i ograniczamy nasze myślenie do swojego własnego życia. No kto z nas myśli o całym świecie? Kto z nas myśli nawet o mieście? Albo o ulicy? My bardzo patrzymy wąsko i to wąsko nazywa się ja. Teraz już nie mówię, czy to źle, czy dobrze, tylko mówię o pewnym stanie faktycznym, jaki jest. Spójrz na swoją modlitwę. Jakbyś miał porównać czas modlitwy odtąd dotąd, w jakiejś liniowej wykresie i powiedzieć, ile modlisz się o swoje sprawy. No to sam sobie wiesz, jak jest. Po prostu ja. Dlatego też nasze postrzeganie, nasze myślenie i pryzmat Boga, którego widzimy, jest czerpany właśnie z tego naszego krótkiego, wąskiego opatrzenia. Dlatego Bóg mówi o tym, słuchaj, ja tak nie myślę. Ja myślę zupełnie inaczej. Szerzej. Jest burza, a teraz to, co jest co chwilę. No i już analizujesz, burza, kwiatki mi poprzestawiało, kolejna przyjdzie, może mi okno wybije, samochód zniszczy, grad mi rozwali okna, drzewo mi się przewróci na płot, niedawno go wybudowałem. Już myślisz o tym, to wszystko widzisz, analizujesz i modlisz się, Panie, niech to minie, a burza nie mija. I samochód się rozwaliło. Panie, dlaczego burza ma minąć? Dlatego, że ja jestem w środku. Ja to widzę tylko w ten sposób. Nie ogarniam całości. Ja widzę tylko to przez ten pryzmat. I kiedy burza nas nie mija i rozwala nam samochód, jesteśmy rozczarowani Bogiem. Modliliśmy się o to, a tu nic. Więc zadam pytanie, to, które zadałem ostatnim razem, to co z tym Pawłem, który opisuje swoje życie i mówi, 3 razy ze mną się okręt rozbił. Powiem, idąc w tym kierunku, no źle się modlił. Nie słyszę jakoś amen. No bo skoro 3 razy z nim się okręt rozbił, no to albo 3 razy się źle modlił, albo jest coś szerzej i więcej, niż nawet Paweł ogarniał. To co to, wierzący? Przecież wierzący to żyje tak z Bogiem, tak wiecie. Wsiada na statek i on płynie. To nie ma, że to coś tam. To nie ma, że z Ketino nagle kurs zmienił i wiecie, kto był Schettino? Ten kapitan statku, co parę lat temu tam gdzieś na tych wysepce rozbił ten okręt i tam kilkanaście osób zginęło. No przecież ja płynę, a Pan ze mną. A jednak trzy razy się z nim rozbił okręt. Ponieważ my myślimy, że my wiemy, co jest dla nas dobre. A jeśli tak się nie dzieje, momentalnie czujemy się rozczarowani. Musimy nauczyć się odłączyć Bożą wolę do naszego życia od obietnicy sielskiego życia. Ponieważ takiej obietnicy nigdy nie było. Nigdzie w Słowem Bożym nie czytamy, że Jezus po to umarł, abyś miał sielskie życie, aby cię burze minęły, grady minęły, żebyś miał samych dobrych fachowców, samych najlepszych mechaników i samych przyjaciół, którzy nigdy w żadnej sytuacji ci nie zawiodą i są na każde skinienie twojego palca. A żona twoja to jest mis, a twój mąż to jest mister. I tak będzie na wieki. Ja się stąd wyprowadzam. Taka podniosła chwila, a ktoś krzyczy amen. A może o tych mechanikach miał na myśli? Problem jest właśnie, kiedy nasze myślenie uważamy za pańskie. To jest problem. Gdy próbujemy Jego ubrać w nasze zamysły, a jednak czytamy w Księdze Przysłów, w 19 rozdziale, takie zdanie, że wiele zamysłów jest w twoim sercu. Tak, ponieważ każdy z nas. Ale co? Ale dzieje się Jego wola. Dzieje się Jego wola. Dlatego okręt z Pawłem poszedł trzy razy na dno. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. I wtedy, kiedy mamy rozdźwięk w myśleniu, możemy się Bogiem zawieść. Dochodzi do rozczarowania. Wiecie, bo to jest tak, kiedy my widzimy sens w jakimś nieszczęściu, jeśli my dostrzegamy, że to ma sens, albo nasze nieszczęście polega na tym, że my przez to możemy głosić Jezusa, to jesteśmy w stanie to przełknąć. Ale kiedy nie widzimy sensu, wtedy jesteśmy rozczarowani. Wtedy jesteśmy rozczarowani, no bo co, przyszła burza, wybiła mi szybę. No jaki w tym sens? Oprócz kosztów. Zalanej pół chałupy. Zazwyczaj potem wierzący przez parę lat daje świadectwo, zazwyczaj tak jest. Jak to Bóg później zadziałał w jego życiu. Jak się okazało, że zamiast, że później otrzymał jakieś wsparcie, ktoś mu coś kupił, ktoś mu coś dał, nieważne. Ale na początku tak nie wygląda. Na początku jesteśmy rozczarowani. Bo wierzący nie może być chory. Gdzieś z tyłu ta teologia nas przyciska. Nie może doświadczyć czegoś takiego. Nie może doświadczyć, że będzie głodny. Jeśli doświadcza, to dlatego, że no po prostu no, pracować mu się nie chce. I znowu ten Paweł się nam kłania. Jest jeszcze inny powód. To jest myślenie, to jest pierwsze. A drugi, że zapominamy o tym, że przechodzimy przez próby. Pamięta ktoś o tym? Że my przez próby przechodzimy. Abraham mógł się czuć rozczarowany Bogiem, bo musiał dać syna, więc swoją przyszłość do obietnicy. A jednak przeszedł próbę i o tym czytamy w liście do Hebrajczyków, że to była próba, która miała przyjść na niego. A w Jakuba czytamy o tym, że poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Już mi jest ciepło. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Bracia moi i siostry moje, gdy rozmaite próby przechodzicie. wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. I to jest kolejny powód, dla którego przychodzi burza, dla którego przychodzi mechanik z piekła rodem, dla którego przyjaciel cię zawodzi. To też jest powód. Przychodzi próba. Bo jeśli masz teologię sielskiego życia, to każdą próbę wypychasz ze swojego życia, bo to jak? Jeśli natomiast rozumiesz to, po pierwsze o myśleniu, po drugie o tym, że możesz doświadczać prób, to to, że przychodzi burza, traktujesz jako próbę. To są próby wiary w konkretnych okolicznościach. Jak się zachowamy? Jak Józef, który otrzymał obietnicę. Powiedział mu Bóg, wiesz, będziesz rządził. Nawet twoja rodzina będzie ci się kłaniać. Nic mu nie wspomniał o tym, że po drodze jest Egipt i po drodze jest więzienie i upodlenie i oskarżenie i wszystko, co najgorsze. Jakoś tak Bogu się zapomniało. A jednak to było w jego życiu. Wpisane i funkcjonował. I pewnego dnia otrzymał to, co mu Bóg obiecał. Pomiędzy obietnicą a tym wydarzeniem niestety był ten dół. Przechodzimy próby. Po co? Abyś w tej burzy nauczył się ufać i tej fizycznej, i tej okolicznościowej. Abyś nauczył się w niej ufać swojemu Panu. Abyś nauczył się błogosławić tych, którzy Tobie służą. I nawet jeśli oni tak kiepsko to robią. A więc kiedy ten mechanik to źle zrobi, abyś go błogosławił. Już mi ciepło. Abyś go błogosławił. A nie ściągał, jak synowie gromu, na to miejsce rzecz. Owszem, może się tam coś domagać, ale pobłogosław tego chłopa. Po to przechodzisz próby, kiedy cię zawodzi małżonek, kiedy cię zawodzi przyjaciel, abyś mu potrafił przebaczyć. Kiedy się chcesz nauczyć przebaczać? Jak cię nikt nie skrzywdzi, jak cię nikt nie zawiedzie? To ja wszystkim, ja na całym światu przebaczyłem już. Ale jak się zawiedziesz na tej osobie, jak cię, tak jak to powiedział znowu Pawlak, urazi do żywego, to wtedy wychodzi. Czy zawieszam chrześcijaństwo i biję po twarzy, a potem odwieszam i znowu jest w porządku, czy tą próbę przechodzę zwycięsko i bez względu na okoliczności odczucia mówię, przebaczam. To są rzeczy, o których często zapominamy jako wierzący. I w tych okolicznościach rozczarowujemy się Bogiem, ponieważ mamy taki, a nie inny sposób myślenia. Ale a propos tego myślenia jest na to rada, wynikająca z Bożego Słowa. Po pierwsze, wiesz o tym, że... To jest dobra informacja dla ciebie. Bóg się tobą nigdy nie rozczaruje. To jest dobra nowina. Nie ma takiej opcji. Bóg nigdy się tobą nie rozczaruje. Nie jesteś w stanie Boga rozczarować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że On wszystko wie. Gdyby się okazało, że miał jakieś oczekiwania względem ciebie i by myślał, że to zrobisz, a ty tego nie zrobisz, oznaczałoby, że czegoś nie wiedział. Dlatego On zna wszystkie twoje upadki i w tych miejscach, kiedy miałeś zrobić tak, zrobisz zupełnie inaczej, On to wszystko już zna. Dlatego nigdy nie jesteś w stanie Boga rozczarować. Siebie owszem, ale nie Boga. I to jest dobra nowina. I za takiego ciebie Jezus umarł. To jest dobra nowina. Właśnie za takiego. Zawodzącego. Ale druga jest, idąc dalej w tym myśleniu, jest takie, że właśnie dlatego go nie jesteś w stanie zawieść, ponieważ on ciebie doskonale zna. Więc odwracając rzecz. Nie zawiedziesz się na Bogu, kiedy zaczniesz myśleć Jego myślami. Poznawać Go. Kiedy zaczynasz poznawać Boga, wchodzić z Nim w relacje, kiedy zaczynasz żyć Jego planem, przestajesz się rozczarowywać tym, co się dzieje w Twoim życiu. I to jest dobra nowina. Ponieważ Go poznajesz. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że On chce, abyś Go poznawał. I dał ku temu rozwiązanie. Przeczytajmy sobie, to jest ostatni fragment, list do Koryntian, 2 rozdział. Zaznaczcie ci, którzy sobie notują. Bo na koniec zostawiłem to, co najlepsze. Te dobre wino. 2 rozdział, od 9 wersetu do 12 i 16 później. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Piękne słowa. Ale można by je było co? Zanegować. No skąd? Skąd Ty to wiesz? Albowiem objawił nam to Bóg przez Ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Po co? Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I 16 werset. Bo któż poznał myśli Pana? Któż wie, jak On myśli? My jesteśmy tej myśli Chrystusowej. Inne tłumaczenie mówi umysłu Chrystusowego. I to jest piękne słowo. Po pierwsze, Duch Święty zna myśli Boga. Zna Jego zamysły, dlatego że sam jest Bogiem, tak? A więc siebie doskonale zna. Doskonały zna doskonałego, no tak to powiem innymi słowy. Po drugie, Bóg chce się dzielić z człowiekiem tym, co myśli, jego sposobem myślenia. I On to objawia. Przez kogo? I to jest trzecie? Przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego. Daj wcześniejsze fragmenty. Przez Ducha Świętego. Abyśmy wiedzieli. Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli. Ponieważ Duch Boży zna zamysł i po to został nam dany, abyśmy również mieli to objawienie tego, co On myśli. Potrafili troszeczkę wyjść szerzej spoza naszych wąskich ram. Dla wielu Duch Święty są tylko te atmosfera, uczucia, ale Duch Święty jest konkretnie dany między innymi po to, abyśmy poznawali zamysł Boży, abyśmy byli myśli Chrystusowej, abyśmy, jak czytaliśmy w tym Izajaszu, nie On zmieniał myśli, tylko my dostosowywali nasze myśli do myśli Bożych. Abyśmy dociągali, bo z ludzkiego sposobu myślenia nie jesteśmy w stanie zrównać się z tymi myślami, ale Duch Święty podnosi nasze myśli do myśli Chrystusowej po to, abyśmy myśleli w danym konkretnej sytuacji, okolicznościach, jak On myśli i potrafili te okoliczności przejść. Dlatego Paweł, nie czytamy o tym, że modlił się, aby się okręt nie rozbił, ale opisuje tak tylko fakt w życiu, i okoliczności przeciwne, które były po to, aby utrudnić mu głoszenie Ewangelii, jednak robił swoje i nie był rozczarowany Bogiem. Znając tą zasadę, czasami nie potrafimy przebić się przez myśli, przez odrzucenie, bezradność, zwątpienie, kiedy przychodzi rozczarowanie, przez gniew. Ale kiedy nie potrafisz się przebić przez te myśli, To jest taka druga prosta zasada i rada ci. Rada, którą ci powiem teraz. Zacznij mówić bez względu na wszystko. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, a więc nie zamyśla przeciwko tobie zła. Cały dzień nie spędził, jak tobie utrudnić życie i ile nieszczęść na ciebie spuścić, żeby ci wybiło okna, samochód zniszczyło i nogę złamać. Pamiętaj, jesteśmy tu tylko przechodniami, jak na dworcu. Nie zapomnij o tym, mów, że oprócz tego, że jest dobry, Bóg jest jakiś sprawiedliwy. A więc nie ma kaprysów. I tak posumał kaprys i tego podniósł, a tamtego nie. Jest sprawiedliwy. Jest mądry. Wie, co robi. Wie, co robi. Jest miłością. Kocha ciebie. Wylej przed Nim swoje serce. Powiedz czasami, Panie, nie rozumiem, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak jest? Możesz to śmiało powiedzieć. Wiecie, Gedeon też tak powiedział. Ho, 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 powiedział. Jak pokazał mu się anioł. Mówi, jeśli Bóg byłby z nami, mówi, to by nas to nie spotkało. Powiedz Mu to. Możesz nawet tym palcem tak. Bądź szczery w tym. Ale zaufaj Mu. Koniec końców, zaufaj Mu. Wstań. I teraz ta wisienka na torcie. Ważne zdanie. Masz pewne ograniczone zrozumienie, ograniczone myślenie. Więc jeśli się zawodzisz, czasami myślisz na Bogu, to nie na Nim, ale na Twoim sposobie myślenia o Nim. Jeszcze raz powtórzę. Zawodzisz się nie na Nim, rozczarowujesz się nie Nim, ale tym, jak Ty myślisz o Nim. Z tego powodu. Dlatego można się rozczarować Bogiem, kiedy myślimy o Nim w taki, a nie inny sposób i oczekujemy rzeczy, które chcemy, żeby uczynił przez nas sposób myślenia. Dlatego zachęcam Cię, spędzaj czas z Duchem Świętym. Mów Mu o to. On Ci objawi to. Po to, abyś nie upadł, po to, abyś nie odsunął się od Niego, po to, abyś nie nabudował dystansu do Boga, po to, abyś nie stał się niedzielnym chrześcijaninem, no bo tak mówi, no tak, tak, te sprawy były, ale no niestety się posypały. No to ja tak będę, no wiem, Bóg jest, no. Bóg działa, tak to dzisiaj usłyszałem, tak, u tej, u tamtej, ale... Słuchaj Ducha Świętego, że tak nie jest. On chce Ci objawiać myśl Chrystusową po to, abyś miał poznawał Go i miał coraz mniej tych rozczarowań. Koniec końców, powtórzę raz jeszcze, zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu.